Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. A gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali go. Nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy: to jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym. Zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli razem z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: on woła Eliasza. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. Proszę Państwa, kontynuujemy naszą refleksję, która już zbliża się ku końcowi, refleksję nad Ewangelią według świętego Mateusza. Na scenę ukrzyżowania Jezusa składa się kilka faktów. Można wymienić wśród nich pomoc w niesieniu krzyża przez Szymona z Cyreny, napojenie Jezusa cierpkim winem, rzucanie losów o jego szaty, umieszczenie napisu nad jego głową z podaniem jego winy, a także wyszydzenie go na krzyżu. Każdy z tych elementów pełni niebagatelną rolę w teologii Ewangelii Mateusza. Wzmianka o Szymonie z Cyreny, który pomaga Jezusowi nieść krzyż, jest z pewnością odzwierciedleniem faktu historycznego. Mateusz nie napisałby o tym, gdyby takie wydarzenie rzeczywiście nie miało miejsca. Podanie Jezusowi wina zaprawionego goryczą ukazane jest przez Ewangelistę w perspektywie wypełnienia się proroctw Starego Testamentu. Gdy Jezus znalazł się na miejscu czaszki, podano mu do picia tak spreparowany napój. W ten sposób spełnić się miało proroctwo zapisane w psalmach: dali mi pić wino zaprawione goryczą. Samej sceny przytwierdzenia Jezusa do krzyża Ewangelista nie opisuje z detalami. Przybliżyć je jednak mogą dane z wykopalisk archeologicznych. Otóż proszę Państwa, niezwykle interesujący fakt. W 1968 roku w pewnej nekropolii na północy Jerozolimy znaleziono szkielet człowieka, który został ukrzyżowany za czasów rzymskich, zapewne przed 66 rokiem naszej ery. Jego kości zostały złożone w osuarium, natomiast inskrypcja na osuarium potwierdza sposób śmierci przez ukrzyżowanie. Badania rysują obraz człowieka przed 30 rokiem życia, którego ramiona były nie przybite, lecz przywiązane do poprzecznej belki krzyża, poprzez którą przełożono dłoni i łokcie skazańca. Jego nogi przybito na wysokości kostek. Pod główkami gwoździ umieszczono niewielkie deszczułki z oliwnego drewna, aby uniemożliwić wyrwanie nóg. I w zestawieniu z przepisami prawa żydowskiego dziwi fakt złożenia kości zmarłego w osuarium, w rodzinnym grobowcu. Skazańcy bowiem powinni byli zostać pochowani bez czci i godności. Ale i tak to archeologiczne odkrycie przybliża nieco sposób, w jaki ukrzyżowano Chrystusa. Ewangelista stwierdza, że obecni pod krzyżem żołnierze rzucili los o szaty Jezusa. Widzieć tu można nawiązanie do kapłańskiej godności skazańca. Otóż według tradycji kapłańskiej szaty najwyższego kapłana miały moc gładzenia grzechów. Każda z 8 części stroju gładziła określone winy. Na przykład tunika wymazywała grzech przelania krwi. Rozdzielenie szat Jezusa jest jednocześnie spełnieniem proroctwa zapisanego w psalmach, gdzie czytamy: rozdzielili siebie między siebie moje szaty, rzucając o nie losy. Nieco inne światło na gest podzielenia szat Jezusa rzuca symbolika ubioru arcykapłańskiego. Otóż żydowski historyk Józef Flawiusz opisuje ten strój, zwracając uwagę, że wierzchnia suknia jest z niebieskiej materii i sięga aż do stóp, natomiast na nią nałożona jest szarfa przetykana złotem. Tłumacząc symbolikę tak dobranego stroju, Flawiusz pisze: suknia arcykapłana, utkana z lnu, oznacza ziemię, a wpleciony w nią błękit – sklepienie niebieskie. Wierzchnia szata arcykapłana symbolizuje całą przyrodę, którą Bogu spodobało się utworzyć z 4 żywiołów. Wydaje się, że ewangelista świadomie nawiązuje tu do symboliki szat najwyższego kapłana. Rozdzielenie szat Jezusa może oznaczać zerwanie granicy pomiędzy niebem a ziemią i jej żywiołami, a tym samym nawiązuje do symboliki rozdarcia zasłony przybytku. Ta również przedstawiała niebo. Obecność 2 złoczyńców ukrzyżowanych razem z Jezusem można widzieć jako realizację kolejnego proroctwa Starego Testamentu, tym razem z księgi proroka Izajasza, gdzie czytamy: w poczet złoczyńców został zaliczony. Nad głową Jezusa umieszczono napis oznajmiający jego winę. To jest Jezus, król żydowski. Przechodniom słowa te wyjaśniały powód skazania Jezusa na śmierć. Drwili sobie z niego. I także tu znajdujemy wyraźne nawiązanie do fałszywych świadectw, które było złożone podczas fikcyjnego procesu Jezusa. Nie tylko przechodnie szydzili ze skazańca, ale czynili to również uczeni w piśmie, arcykapłani i starsi ludu. Ewangelista przytacza nawet w tym kontekście fragment psalmu 22. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. W kulminacyjnym punkcie męki mrok ogarnął całą ziemię. Otóż motyw mroku wskazuje na jego nadprzyrodzony charakter. Ciemność bowiem pojawia się w chwili, gdy słońce nad Palestyną znajduje się w najwyższym punkcie. Wydaje się więc, że Bóg pragnie okryć przed oczyma bluźnierców umierającego Jezusa, którego synostwo Boże zostanie potwierdzone za chwilę wyznaniem wiary setnika. Usłyszymy: ten człowiek był Synem Bożym. Na razie jednak Jezus poddany jest hańbie. I właśnie dlatego, mówią bibliści, Bóg zsyła mrok na ziemię, aby ukryć hańbę Syna Bożego. I wreszcie, proszę Państwa, po raz drugi mamy tu nawiązanie w tym opisie męki Chrystusa do psalmu 22. Ten psalm zaczyna się słowami: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? A więc tymi samymi, które Jezus wypowiada niedługo przed swoją śmiercią. Ze względu na fonetyczne podobieństwo zawołania Eli, Eli Anili Lama Sabachthanis, imieniem Eliasza, wielu przechodniów sądziło, że Jezus woła proroka Eliasza. Mówili: zostaw, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Eliasz jednak już przyszedł. Zgodnie z przekonaniami Starego Testamentu miał poprzedzić przybycie Mesjasza. Przyszedł, a był nim Jan Chrzciciel. Proszę Państwa, to w pewnym sensie kulminacyjny moment całej Ewangelii i kulminacyjny moment historii zbawienia. Jezus przez swoją śmierć dokonuje naszego odkupienia. Budzi się dzień. Przed nami kolejna niedziela. W dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha. Właśnie tego serca Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.